Karolina Rogus-Namiotko, audycja Lady Gada, czyli kobiety przy mikrofonie, a gadamy o rozwodach. Najbardziej nurtujące są nadal te kwestie alimentów i ściągalności tych alimentów. Jak to wygląda w rzeczywistości, jak ewentualnie później żądać od współmałżonka uregulowania tych zaległości? Czy jest to w ogóle możliwe?
Nadal ściągalność alimentów pozostaje zagadnieniem problematycznym, choć dobra informacja jest taka, że ona wzrasta. Jeżeli rodzic nie chce dobrowolnie płacić alimentów na dziecko, to nie pozostaje nam nic innego, jak tylko skierować sprawę do komornika i wszcząć egzekucję komorniczą. Niestety, rodzice, którzy chcą unikać tych alimentów, bardzo wyszkolili się w tym, jak ukrywać swoje dochody, jak ukrywać swoje majątki, tak aby na tym przysłowiowym papierze być bez żadnego majątku, bez żadnych środków do życia. Więc co możemy zrobić, kiedy komornik nie jest w stanie wyegzekwować tych należności? Możemy złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa organom ścigania albo do prokuratury, albo na policję. To jest taki bat na dłużników alimentacyjnych, bo w momencie, kiedy zaczyna się nimi interesować prokuratura czy też policja, grozi im postępowanie karne czy też wyrok skazujący, no to nagle okazuje się, że w wielu sytuacjach można znaleźć pieniądze na to, aby te alimenty uiścić.
Czyli jednak są jakieś sposoby, natomiast no one jakby znowuż powodują kolejne emocje i kolejne jakby tam batalie, mimo że jakby rozwód już gdzieś tam jest zakończony. Powiedz mi, czy ma znaczenie, kto pierwszy składa pozew?
O, bardzo, bardzo dobrze, że poruszyłaś ten wątek. To jest pytanie, które jest mi bardzo często zadawane i osoby, które je zadają, pozostają w przekonaniu, że to ma znaczenie i ogromne, właściwie kluczowe, że ten, kto pierwszy składa pozew, jest w pewnym sensie wygrany. I tak, i nie. Jeśli chodzi o aspekt prawny, to absolutnie nie ma to żadnego znaczenia. To się nie przekłada na orzeczenie sądu w żadnym aspekcie. Jest to zupełnie obojętna sytuacja z punktu widzenia sądu. Natomiast ma to znaczenie i taki efekt psychologiczny dla samych stron, tak? Tak jak ja wnioskuję z rozmów, że osoba, która składa pozew jako pierwsza, czuje po pierwsze, że zrzuca z siebie ten ciężar, po drugie mówi dość, basta, to jest ten moment, że ja już nie chcę z tobą być i ja decyduję o tym, ja odchodzę. Natomiast tak jak mówię, jeśli chodzi o aspekt prawny, to absolutnie nie ma żadnego znaczenia.
No tak, ale jeżeli tutaj na przykład mówimy o orzekaniu o winie i osoba, która jest winna, a składa pozew, w jakiś sposób musi to udowodnić, jak to wtedy napisać i tak dalej, bo to mnie tak właśnie zastanawia, że przeważnie to przy tym orzekaniu o winie, wtedy, kiedy na przykład dochodzi do zdrady, jeżeli małżonek, który był niewierny, składa pozew, jak on wtedy musi udokumentować ten rozpad małżeństwa?
No powiem tak, najczęściej taka osoba niekoniecznie przedstawia sytuację tak, jak ona w rzeczywistości wyglądała. Muszę też powiedzieć, że często nam, adwokatom, no często to może trochę nadużycie, ale zdarzają się takie sytuacje, że klienci zgłaszają się do nas i nie mówią nam całej prawdy, próbując się wybielać. Przy pewnej praktyce zawodowej w tych sprawach to już człowiek nabywa taką umiejętność rozszyfrowania, czy ktoś mówi prawdę, czy nie. I co jest ważne, jeżeli państwo się zgłaszacie, panie zgłaszacie się do adwokata, trzeba być szczerym na 100%. Nas obowiązuje adwokatów tajemnica adwokacka. Wszystko, co zostanie powiedziane w kancelarii, to zostaje w czterech ścianach, ale my musimy znać prawdę, żeby nic nas nie zaskoczyło na sali sądowej, bo wtedy nie mamy możliwości zareagowania, jeśli nie jesteśmy odpowiednio przygotowani. No i oczywiście my sporządzamy pisma na bazie tego, co państwo nam powiecie. Jeśli zataicie pewne fakty, no to my piszemy tak, jak zostaliśmy poinformowani i mogą się z tego niestety pojawić czasem niezłe kwiatki na sali rozpraw. Możemy zostać zaskoczeni i wtedy no, ciężko jest zareagować ad hoc, kiedy nawet nie mamy możliwości tu porozumienia się ze swoim mocodawcą.
Właśnie takie sytuacje, które ciebie zaskoczyły na sali sądowej, pamiętasz jakąś taką, która właśnie sprawiła, że totalnie zdębiałeś i poprosiłaś o przełożenie na przykład rozprawy? Można coś takiego, wiesz, ja się naoglądam
tak,
trochę filmów.
Tak, ale to jest również bardzo dobre pytanie. Kiedy jest prawnik, to my się wami opiekujemy, że tak to kolokwialnie określę, jesteście w naszych rękach i krzywda się nie stanie na sali rozpraw, ale kiedy strony są same, albo na przykład jest nierówność stron, czyli jedna strona jest bez pełnomocnika, druga jest z pełnomocnikiem. Oczywiście te strony są traktowane równo przez sąd, natomiast jeśli ktoś jest uzbrojony w wiedzę, wiedzę prawniczą, bo ma obok siebie adwokata, a druga strona tego oręża ze sobą nie ma, no to wiadomo, że jest w trudniejszej sytuacji, bo nie wie, jak zareagować na pewne wydarzenia, które mogą nieoczekiwanie mieć miejsce na sali rozpraw. Może się zdarzyć sytuacja, dla przykładu, to chyba najbardziej obrazowo, że strony postanawiają się rozwieść, wszystko wygląda na to, że się porozumiały, jedna strona składa pozew, druga odpowiedź, na pozew są zgodni, a czekają kilka miesięcy na rozprawę, przychodzą pod salę i nagle okazuje się, że jedna strona trzyma się dalej tych ustaleń, jest bez prawnika, a nagle współmałżonek jest z prawnikiem, z jakimś plikiem dokumentu, wchodzimy na salę sądową i zostaje przedłożone pismo procesowe, gdzie wszystko jest na opak w porównaniu do tego, co ustaliliśmy, są nowe wnioski dowodowe i na przykład teraz żądanie ustalenia winy, bo ktoś stwierdził jednak, że odkrył dowody, na przykład niewierności małżeńskiej. Co w takiej sytuacji? W takiej sytuacji należy wnioskować o odroczenie rozprawy, wyznaczenie nowego terminu, dlatego że nie mieliśmy możliwości zapoznania się ze stanowiskiem strony przeciwnej, przygotowania wniosków dowodowych i swojego stanowiska. No i w takiej sytuacji sądy te wnioski co do zasady uwzględniają i dają możliwość stronie na przygotowanie się do tego.